przynajmniej ja dysponuję trzema. Interpelacja pana radnego Dominika Herberholca w sprawie prac budowlanych na Stadionie Miejskim przy ulicy Bułgarskiej. Czy pan radny będzie wygłaszał swoją interpelację? Nie. Dziękuję bardzo. Interpelacja pana radnego Macieja Przybylaka w sprawie nielegalnych reklam naklejanych na słupach ogłoszeniowych, sygnalizatorach, przejściach podziemnych oraz walki z tym procederem. Czy pan radny będzie wygłaszał? Nie będzie wygłaszał. I pana radnego Sławomira Smula w sprawie ograniczenia ruchu na ulicy Budziszyńskiej. Czy pan radny też nie będzie tej interpelacji wygłaszał? W takim razie więcej interpelacji nie mam. Mam nadzieję, że żadna nie została przeoczona. W takim razie proszę państwa radnych o zadawanie pytań. Kto z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę o zgłaszanie się. I bardzo proszę, udzielam głosu panu radnemu Szymonowi Szynkowskiemu. A przepraszam bardzo jeszcze najmocniej. Wiem, że pytania pana radnego Michała Grzesia zostały przekazane w formie pisemnej i będzie odpowiedź pisemna. Dobrze, bardzo proszę pan radny Szymon Szynkowski. Proszę jeszcze raz o wyzerowanie czasu, przepraszam.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni państwo radni. Pierwsze pytanie, ja nie bardzo miałem okazję zadać to przy okazji innego punktu, chociaż, bo nie mamy dzisiaj punktu dotyczącego budżetu, natomiast w istocie to zapytanie dotyczy kwestii, które zadałem w trakcie debaty nad pierwszym czytaniem panu prezydentowi na ubiegłej sesji i muszę powiedzieć, że żałuję, że nie otrzymałem odpowiedzi pisemnej, która została mi wówczas obiecana do czasu składania poprawek, do upływu terminu składania poprawek, bo mówiąc szczerze, to by mi pomogło, że tak powiem, w lepszym doborze źródeł, jak chodzi o te poprawki. Natomiast no, bez tych odpowiedzi troszkę poruszałem się jak we mgle. Owszem, pan prezydent udzielił mi wówczas na sesji odpowiedzi ustnej, ale ona była dość o ogólnym charakterze i z tego co pamiętam, pan prezydent zobowiązywał się do tego, że odpowiedź pisemna również będzie mi udzielona. Ja mam nadzieję, że ona w najbliższych dniach wpłynie, natomiast no, w tej chwili ona będzie miała już trochę mniejsze znaczenie, bo ja liczyłem, że ta odpowiedź wpłynie przed upływem terminu składania poprawek. Taka uwaga może na przyszłość, że warto te kwestie, które padają, pytania dotyczące pierwszego czytania wyjaśniać tak, żeby radni mogli jeszcze te wyjaśnienia otrzymać przed upływem terminu składania poprawek budżetowych. Natomiast moje pytanie, jedno, które chciałbym panu prezydentowi zadać, dotyczy odpowiedzi, którą otrzymałem na ostatnie zapytanie w sprawie biletu instruktorskiego na pływalni Atlantis na osiedlu Batorego. Pytałem o to, z czego wynika wprowadzony obowiązek opłacenia przez osoby nauczające na tej pływalni biletu, którego koszt wynosi 25 zł. Otrzymałem dość szeroką odpowiedź. Jest oczywiście powoływany szereg argumentów, natomiast dla mnie one nie są do końca przekonujące. Znaczy argumenty, że w ten sposób pływalnia stara się walczyć z osobami prowadzącymi działalność, która nie jest zarejestrowana, bądź która nie jest, że tak powiem, zgłoszona odpowiednio. No moim zdaniem nie taka rola jest pływalni. To znaczy tutaj są odpowiednie organy, które mogą ścigać niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Są odpowiednie organy, które powinny dbać o bezpieczeństwo tego typu działalności, jak nauka pływania. Natomiast nie wydaje mi się, że pływalnia na osiedlu Batorego jest akurat tym organem i też nie wydaje mi się, że akurat wprowadzenie opłaty miałoby spowodować, że nagle okaże się, że te wszystkie kwestie wątpliwe są przestrzegane. Być może jeżeli tego typu pływalnia regulacje chciałaby wprowadzać, po prostu powinna sprawdzać, czy instruktorzy mają uprawnienia do nauki pływania, czy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą, natomiast niekoniecznie obarczać ich już dodatkową opłatą w postaci 25 zł. Moim zdaniem ta opłata narusza warunki uczciwej konkurencji na pływalni i w istocie promuje tych instruktorów, którzy po prostu na pływalni no, pracują, są instruktorami z tej pływalni, natomiast ogranicza warunki możliwości wejścia instruktorów z zewnątrz. Ja bardzo bym prosił, jeżeli była taka możliwość, panie prezydencie, o przeanalizowanie tej sytuacji pod kątem przede wszystkim zasad konkurencji, bo to jest dla mnie tutaj kluczowa sprawa. Jeżeli pan prezydent zechce to przeanalizować i udzielić mi taką odpowiedź, będę zobowiązany, natomiast jeżeli pan prezydent podtrzyma tutaj swoją opinię co do tego, że nie narusza to zasad konkurencji, to ja złożę odpowiedni wniosek Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta z prośbą o zbadanie tej sprawy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Ja tylko, nim udzielę głosu panu przewodniczącemu Nowakowskiemu, chciałbym powiedzieć, że jest godzina 14. Teoretycznie powinienem ogłosić przerwę, ale ponieważ jesteśmy już u schyłku porządku obrad, więc jeżeli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych i głosów domagających się ogłoszenia tej przerwy, to rozumiem, że będziemy pracować bez przerwy i szybciej po prostu skończyć sesję. Nie słyszę takich głosów domagających się, zatem bardzo dziękuję i będziemy kontynuować. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Nowakowski.
W związku z tym jedno pytanie bardzo krótkie, dotyczy ono zbiegu ulic, ulicy Lutyckiej i Dojazd. Ulica Lutycka jest zapewne ulicą krajową, ale kiedy z niej chcemy skręcić ulicę Dojazd pod kątem prostym, natrafiamy na takie bardzo głębokie kolejny. Wymagają one wręcz wyhamowania prawie do kilku kilometrów na godzinę, tak jak powiedziałem, pomimo tego, że skręcamy pod kątem prostym. Pytanie dotyczy, czy jest możliwość, myślę, że to się nazywa, sfrezowania tych garbów tak, aby ten skręt był bardziej bezpieczny i równy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i bardzo proszę, pan radny Dominik Herberholz.
Panie prezydencie, chciałem zapytać o dwie rzeczy. Wyczytałem w prasie, że miasto Poznań będzie albo już otworzyło żłobek dla 12 pracowników urzędu. Dowiedziałem się również, że miasto pozyskało na ten cel kwotę 1 000 000 złotych ze środków europejskich. I chciałbym zapytać, z czego wynika tak wysoki koszt na utrzymanie jednego dziecka w żłobku, tak? Bo to jest 1 000 000 złotych bodajże na 2 lata i tutaj średni koszt wychodzi prawie 2 000 na głowę. Chciałbym zapytać, skąd tak wysoki koszt utrzymania jednego wychowanka w żłobku. Natomiast jakby pochwalam jak najbardziej samą ideę tworzenia żłobków. Dobrze, że miasto Poznań daje przykład innym zakładom pracy, że tak można czynić. I moje drugie pytanie dotyczy zagospodarowania płyty Starego Rynku. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej poruszałem problem dotyczący osób, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na sprzedawaniu pamiątek na płycie Starego Rynku. One są traktowane według obecnego planu miejscowego dokładnie w taki sam sposób jak właściciele ogródków piwnych i mogą sprzedawać te pamiątki tylko i wyłącznie w okresie wiosenno-letnim. Pan prezydent Kruszyński zobowiązał się wywołać ponownie plan miejscowy i zmienić te zapisy tak, aby nie były one dla tych osób krzywdzących. Chciałbym się zapytać, jakie są postępy, tak, jeżeli chodzi o wywoływanie tego planu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pani radna Katarzyna Kretkowska. Bardzo proszę.
Moje pierwsze pytanie dotyczy kwestii, którą poruszałam w czasie dyskusji o przystąpieniu miasta do inicjatywy związanej z festiwalem Rock in Rio i nie dostałam wówczas odpowiedzi, a ponieważ zbliża się sesja budżetowa i radni składali wnioski do budżetu, ja także podając jako źródło zdjęcie środków z tego festiwalu, chciałabym, ażebyśmy w miarę możliwości mogli wyjaśnić tę kwestię w dniu dzisiejszym w czasie pytań, mianowicie jaki jest status prawny ziemi, nieruchomości, na której ten festiwal Rock in Rio miałby się odbyć, czyli kto jest właścicielem Toru Poznań i czy w ogóle możemy w związku z tym planować tam jakieś miejskie inwestycje, bo ja o to pytałam i w czasie sesji ta odpowiedź nie padła. Także to jest moje pierwsze pytanie. Czy prawdą jest, bo tak słyszę, że właścicielem jest osoba prywatna, w zasadzie automobil klub dzierżawi, czy nawet nie wiem, czy dzierżawi, czy nie dzierżawi i od kogo ten teren. Drugie pytanie dotyczy nieruchomości przy ulicy Mielżyńskiego 19. To jest kamienica, która przez wiele lat była w zarządzie miasta, gdyż miała tak zwany nieuregulowany stan prawny. Niedawno zgłosiły się osoby, które twierdzą, że są spadkobiercami właściciela tej nieruchomości, także 4 innych nieruchomości na terenie miasta Poznania. Ja tę kwestię wstępnie wyjaśniałam w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Dostałam odpowiedź, za którą dziękuję, dotyczącą Konkretnie w właśnie tej kamicy przy ulicy Mielżyńskiego 19, gdzie bardzo zaniepokojeni całą tą sytuacją są lokatorzy, jest tam wielu lokatorów. I w tej chwili mam jeszcze kilka pytań od tych właśnie lokatorów, a mianowicie...
Ale jak rozumiem, pani radna zadaje jako swoje pytania, tak?
Tak, tak, tak. Ja tylko mówię, że proszę, żeby nie powtarzać informacji, które już mi Wydział Gospodarki Nieruchomościami udzielił w piśmie, które ja przekazałam lokatorom w październiku, i w ślad za tym pismem i za tym wyjaśnieniem jeszcze są trzy pytania. Mianowicie, czy MPGM przekazał dokumentację dotyczącą tej kamienicy Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami, a w szczególności dokumentację dotyczącą remontów finansowanych przez, ze środków publicznych w latach 79-89. W bardzo szerokim zakresie były tam prowadzone tak zwane, wówczas nazywane kapitalne remonty. Tutaj mam długą listę tych remontów. Lokatorzy służą taką listą, natomiast są zaniepokojeni jakby informacją, która wypłynęła z wydziału, jakoby MPGM nie posiadał dokumentacji tych remontów. Czy bądź posiada, ale nie przekazał wydziałowi jeszcze. Na jakim, drugie pytanie, na jakim etapie jest obecnie postępowanie sądowe o zasiedzenie tej nieruchomości przez miasto? Pytanie trzecie, dlaczego MPGM nie występował o zasiedzenie tej nieruchomości wcześniej, bo już mógł to zrobić czy sygnalizować taką możliwość w 89 roku. Lokatorzy także zgłaszają gotowość świadczenia o nakładach ze środków publicznych na tę kamienicę, gdyby to było potrzebne w procesie o zasiedzenie. I następna grupa pytań, w zasadzie 9 pytań, pozwolę sobie zadać na piśmie, już nie będę Państwa nimi męczyć, tylko pisemnie pomęczę Pana Prezydenta o odpowiedź. Rzecz dotyczy nieruchomości przy na Minikowie. Tam właściciel posesji zgłasza od lat problem zalewania wodami deszczowymi źle odprowadzonymi według niego przez sąsiada. Ja pytałam o tą kwestię na sesji październikowej. Udzielona odpowiedź nie usatysfakcjonowała właściciela tejże nieruchomości. Tu jest długa odpowiedź do tej odpowiedzi Pana Prezydenta z kolejnymi 11 pytaniami i te pytania przekażę pisemnie.
Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Radna. Jak rozumiem, odpowiedź również na pisemnie będzie. Dziękuję. Tak, Pani Radna, tytułem uzupełnienia, tak?
Ja proszę także o odpowiedź w sprawie Mielżyńskiego, także na piśmie.
Pisemnie, tak? Dobrze. Mhm. Bardzo dziękuję. I Pani Radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska, bardzo proszę.
Ja chciałabym zapytać o przyznawanie, a właściwie zmianę trybu przyznawania mieszkań dla seniorów w nowo budowanych domach przy ulicy Drewlańskiej Łużyckiej. Do tej pory wiedziałam, że domy, mieszkania tam mają być przyznawane na zasadach TBS-owskich. Osoba spełniająca kryteria miałaby sama wpłacić za siebie wkład budowlany i dostać takie mieszkanie. Tymczasem słyszę, że kryteria się zmieniły i nie ma już takiej możliwości poza wąską grupą osób należących do stowarzyszenia KORAP. Osoby, które liczyły na to, że zamieszkają na Drewlańskiej, w tej chwili są pełne wątpliwości, czy kiedykolwiek im się to uda. Chciałabym dowiedzieć się, czy rzeczywiście kryteria zostały zmienione, na jakie zostały zmienione i co były podstawą do tej zmiany. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I Pan Radny Jan Hudobiecki, bardzo proszę.
Myślę, że nie pomylę się wiele, jeżeli powiem, że od blisko 2 miesięcy ulica Witosa na wysokości Szydłowskiej, gdzie składka remontowana jest zwężona w obu kierunkach jazdy. Wydaje mi się, że po pierwsze kwestia długości remontu przekracza chyba co najmniej dwukrotnie budowę nowej, ale sądząc z ilości poruszających się tam i częstotliwości poruszających się tam pracowników, trudno się dziwić, że to trwa tak długo. Pytanie moje przede wszystkim dotyczy tego, dlaczego pomimo, że często przez 2-3 dni nic się nie dzieje, nie ma żadnych pracowników, nie ma żadnej pracy, blokowany jest w każdą stronę jeden z pasów ruchu, jeszcze zwężenie z drugiej strony czasami się do tego dokłada. Czy rzeczywiście ulica, która nie należy do ulicy o małym natężeniu ruchu, musi być tak skutecznie blokowana przez, w moim przekonaniu, dość nieudolną organizację pracy?
Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. I pan radny Marian Śliwa, Ryszard Marian Śliwa, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Tutaj, żeby trochę sprostować to, co kolega Chodobieski mówił, tam z pół roku, to już trwa nie dwa miesiące. To z pół roku trwa. Ale pytanie moje jest inne. Mam pytanie, czy dającej się przewidzieć przyszłości zostanie zakończona inwestycja w ogródku jordanowskim na ulicy Przybyszewskiego? No bo jeśli to, co się tam buduje, buduje się już ze dwa lata chyba, no to gdyby to jednoosobowa ekipa budowała, to powinno być szybciej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem zamykam punkt 19.